pomysłowy. Włodzimierz.
Strach się bać, proszę państwa, bo to będzie horror. Sztuczna inteligencja nadchodzi, a wy młodzi, czy się boicie, czy nie? I co wy na tą sztuczną inteligencję, która w naszym życiu pojawiła się tak naprawdę jesienią, trzeba przyznać, razem z ChatGPT.
Tak, zgadza się. Ja osobiście jestem pełna optymizmu i wierzę, że taki ChatGPT, czy też nasz stworzony przez VoiceLab AI Tool, pomoże nam robić lepszą pracę na co dzień, ułatwi nam tą pracę i sprawi, że ta praca będzie bezpieczniejsza.
Jak praca fizyczna, tak? Z nią sobie poradziliśmy jako cywilizacja, że tej pracy fizycznej jest coraz mniej. Ludzi zastępują maszyny, zastępują roboty, to teraz mówi się, że ta sztuczna inteligencja zastąpi myślenie, tak? I skończy się praca umysłowa. Ba, umysłowa mało powiedziane, taka kreatywna i artystyczna.
Ja myślę, że tak nie będzie. Wydaje mi się, że od wieków było tak, że jakaś innowacja miała zastąpić nam pewną pracę albo pozbawić ludzi pracy, a tak naprawdę tworzyła nowe miejsca pracy i dawała przestrzeń na kreatywność. Także dlatego to robimy, bo nie boimy się tego, co to przyniesie, tylko raczej z nadzieją patrzymy na to.
Nie da się z wami narzekać. Nie da się niestety powiedzieć, że świat zmierza w złym kierunku i gdzieś tam już widać nawet nie światełko w tunelu, tylko czarną plamę wielką w tunelu, czarną dziurę. Proszę bardzo. Od jak dawna zajmujecie się sztuczną inteligencją?
Tak naprawdę VoiceLab AI zajmuje się sztuczną inteligencją od samych początków powstania. Jeśli chodzi o takie NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego, to też zajmujemy się tym od wielu lat, a modelami generatywnymi, czyli takimi, które potrafią generować tekst lub na przykład rozmawiać, zajmujemy się już od ponad 2 lat. Nasze takie pierwsze początki wystąpiły wtedy, kiedy była premiera modelu tak zwanego T5. To był taki pierwszy, jeden z pierwszych modeli generatywnych.
To w komórkach, tak? W telefonach komórkowych model T5, o ile pamiętam, tak? On uzupełniał słowa.
Być może też rzeczywiście były takie zastosowania do uzupełniania słów, bo w końcu jest to model generatywny. My natomiast celowaliśmy bardziej w takie zastosowania biznesowe, jak na przykład podsumowywanie rozmów albo wyszukiwanie słów kluczowych, po to, żeby w jak najkrótszy sposób tą rozmowę podsumować. Jak ktoś musi przeczytać tych rozmów 1000, na przykład transkrypcji z linii telefonicznych, to jest to męczące. Mm-hmm. A tak może zobaczyć podsumowanie kilku słów.
Aha, sztuczna inteligencja podsumowuje na przykład wyniki spotkania?
Tak, jak najbardziej. Nawet mamy w naszej firmie taką aplikację Wordify, którą możemy nagrać spotkanie. Ono zostanie nagrane, zostaną wykryci mówcy, zostanie dodana interpunkcja, no i może podsumować takie spotkanie.
Ale ktoś może teraz zadać pytanie w internecie, czy po tej audycji może zadać pytanie, o czym była ta audycja, i ta sztuczna inteligencja tak posłucha tej audycji i napisze małe sprawozdanie, tak, podsumowanie.
Tak, tak. Tutaj w sumie Łukasz może trochę o tym wspomnieć, bo teraz zajmujemy się dodaniem do naszego Trurla właśnie ASR, czyli systemu rozpoznawania mowy. I właśnie dzięki temu model może dostać transkrypcję z takiego spotkania i podsumować, odpowiadać na pytania.
Dokładnie. Chcemy jakby wdrożyć tą sztuczną inteligencję, którą opracowaliśmy, do wielu zastosowań biznesowych. Między innymi tak naprawdę za tydzień, dwa będzie można przeprowadzić sobie nawet z nim wywiad, bo on usłyszy to, co mówimy do niego, przetworzy to na tekst, podsumuje i odpowie nam mową mówioną w wybranym przez nas głosie.
No i jedno najważniejsze pytanie brzmi, dla mnie najważniejsze, czy pan dziennikarz jeszcze będzie potrzebny do przeprowadzenia takiego wywiadu? Bo być może jedna sztuczna inteligencja będzie przeprowadzała wywiad z drugą sztuczną inteligencją i tego da się nawet posłuchać.
Siedzimy w jednym pokoju, polubiliśmy się, więc ja odpowiem, że tak, dziennikarz będzie dalej potrzebny.
A gdzie leży prawda? Nie wiadomo. Spróbuję tego się dowiedzieć od państwa już za chwilę, już za moment, ale dzisiaj będziemy rzeczywiście rozmawiali o głosie, o radio i o sztucznej inteligencji, czyli sztuczna inteligencja, a świat audio.
Pomysłowy Włodzimierz.
Kurczę, trudna to praca, tak uważam.
Trudna to praca, tak uważam?
Tak uważam.
Siedzimy, wodę pijemy, rozmawiamy.
No tak, ale jakoś.
Łukasz, mogę zdradzić, przed chwilą zauważył, że ta radiowa praca i występy w radio, cokolwiek jest trudna. A wy pracujecie na tym, żeby ona była łatwa, lekka i przyjemna, czy taka może być? To jest jedno z zastosowań tego, nad czym pracuje VoiceLab, tak?
żeby była przede wszystkim łatwiejsza i mniej monotonna. No bo jak tutaj się domyślam, pan spędza dużo czasu nad później post-processingiem, analizą tych nagrań, przygotowaniem do odpowiedniej formy. Może moglibyśmy panu to ułatwić, sprawić, żeby niektóre zająknięcia zostały automatycznie wykryte. Czy to nie byłoby przydatne?
Bo ja rzeczywiście po rozmowie bardzo często to tak wygląda, że ja czyszczę tą rozmowę, tak? Żeby ona była płynna, potoczysta. Proszę bardzo.
Dlatego tak ładnie mówimy.
Staracie się. Tak?
Agnieszka raczej, bo ja to różnie, ale też mamy ciekawą funkcję tak zwaną text-to-speech, czyli na przykład, gdyby ktoś nie dysponował głosem radiowym, tak jak ja nie dysponuję, a pan dysponuje na przykład, a chciałby tworzyć podcasty lub też pójść do radia i powiedzieć coś głosem radiowym, to może po prostu tą wypowiedź sobie napisać, wybrać odpowiedni głos radiowy i po prostu my mu to przetworzymy i będzie teraz świetnym dziennikarzem radiowym.
A ten głos będzie głosem połączonym z emocjami? Tak? Może w głosie też ważne są, czy w osobowości ważne są właśnie emocje?
Tak, tak, może też być połączone z emocjami. To może być jakby klon głosu danej osoby, a może to być wygenerowany głos taki, który na przykład nie istnieje, albo jakiś zbliżony do kogoś. Także to jest duża dowolność.
To generalnie nad czym pracuje Voice Lab? Wiemy, że nad głosem i nad sztuczną inteligencją, tak? Nad tym wszystkim, co sztuczna inteligencja może zrobić z rozmową.
Dokładnie tak, dokładnie tak. My mówimy w Voice Labie, że dla nas każde słowo się liczy i tak naprawdę właśnie pracujemy nad słowem mówionym i pisanym i w oparciu o to budujemy sztuczną inteligencję, żeby ona je przetwarzała, podsumowywała, generowała, potrafiła z nami rozmawiać, podsumowywała rozmowy, tego typu rzeczy.
Czyli właściwie robicie to, co próbują robić ludzie, którzy korzystają teraz z ChatGPT, tak? Tylko, że oni wpisują różnego rodzaju pytania na przykład, tak? Pytają tę sztuczną inteligencję, jak żyć.
Tak, zgadza się. I my stworzyliśmy podobny model do czatu GPT, którego nazwaliśmy Trurl. Nazwa pochodzi, jest tak naprawdę zainspirowana twórczością Stanisława Lema z książki Cyberjada, gdzie Trurl był robotem konstruktorem o niemalże boskich zdolnościach. I właśnie nasz model nazywa się Trurl, przypominający chat GPT, z którym też możemy porozmawiać.
Skromni, bo skromni, ale właściwie zaprosiłem dzisiaj do studia młodych bogów. Ale coś w tym jest.
Bardziej konstruktorów bogów, bym powiedział. Jeszcze poziom wyżej.
Bo tak się mówi, że ta sztuczna inteligencja opanuje świat i będzie myślała za ludzi. No, o tym już wspominaliśmy.
Ja bym wolała, żebyśmy my jednak wciąż zachowali te resztki zdrowego rozsądku i też myśleli. Ale jak najbardziej. Sztuczna inteligencja może nas w tym wspomóc.
Wy robicie o piętro wyżej niż to, co potrafi ChatGPT, prawda? Tak można powiedzieć.
Ja bym nie do końca powiedziała, że piętro wyżej. Robimy zbliżone rzeczy do ChatGPT. Mamy oczywiście też te funkcje, o których wspomniał Łukasz, czyli ASR, rozpoznawanie mowy, TTS, czyli przekształcanie tekstu na mowę. Ale to, co wyróżnia tak naprawdę naszego Trurla, jest to, że możemy zainstalować go bezpośrednio u naszego klienta. Bo teraz ChatGPT jest na amerykańskich serwerach.
Tak.
To wszystko zostało wytrenowane na całym internecie i głównie na języku angielskim. My natomiast wytrenowaliśmy nasz model też na języku polskim, po to, żeby znał polską kulturę, polską historię, literaturę, nawet polską kuchnię. I naszym celem jest stworzenie modelu, którego klienci będą mogli użyć też na swoim własnym serwerze. Czyli dzięki temu nie wysyłamy naszych danych wszystkich w eter prosto na obce serwery, tylko mamy ten model lokalnie u siebie. No i nie musimy się bać, że nasze dane zostaną gdzieś wysłane.
No halo, halo. Przyznam, że przestałem łapać i nie wiem, o co to do końca chodzi. ChatGPT polega na tym, że on korzysta ze światowej wiedzy, tak? Ze wszystkich światowych, nie wiem, bibliotek. On przeczytał wszystkie książki. Mhm. Jakie są w bibliotekach, bo one są teraz w internecie w postaci cyfrowej. I gdy zadam mu się pytanie, teraz kombinuję, żeby coś prostego przyszło mi do głowy, jak nawlec igłę na przykład, tak? To on odpowie, opisze ci, pokaże obrazek, jak nawlec igłę.
Tak, ale co ciekawe, kiedy my testowaliśmy ChatGPT, z ciekawości sprawdzaliśmy go właśnie na polskich potrawach. I kiedy jeszcze poradził sobie świetnie z przygotowaniem burgera, no to nie potrafił podać przepisu na schabowego z ziemniakami i mizerią.
Albo ogórkową.
Albo ogórkową.
Szczawiową, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Te potrawy już mu nie były znane. Być może jakieś książki rzeczywiście były użyte do treningu, no bo ten proces uczenia tego modelu nazywamy treningiem, ale jak widać, nie do końca sobie przyswoił jednak tą wiedzę.
No ale uczy się, dojrzewa.
Dojrzewa się. Oni z każdym tygodniem wypuszczają nowe wersje, ale my też z każdym tygodniem wypuszczamy nowe wersje, więc walczymy tutaj. Wyścig jest cały czas czynny.
Ta różnica, o której mówiła Agnieszka, polega na tym, że to jest bardzo duży model. Oni mają ogromne zasoby serwerowe i to wszystko, czym ten model karmimy, trafia tam. I na przykład gdyby pan chciał, bo to może tak zadziałać, tak, że mamy na przykład jakąś dużą umowę w firmie, która ma 100 stron, powiedzmy, i chcemy ją sobie odpytać, że tak powiem, czyli dowiedzieć się, co w tej umowie jest najważniejszego, to musimy ją wysłać do tego modelu, on się jej nauczy i wtedy zwróci nam informacje po naszych pytaniach. Na przykład, nie wiem, powiedz mi, jakie są kary umowne, powiedzmy. Ale wtedy ta umowa już nie jest tylko i wyłącznie w naszej firmie, ona trafiła tam. A z naszym modelem...
Nie jest tajna.
Nie jest tajna. A z naszym modelem, zainstalowanym lokalnie, na przykład u państwa w radiu, te dane zostają u państwa w radiu i możecie sobie z tego korzystać, będąc pewni bezpieczeństwa tych danych. One zostaną tutaj, a ten model będzie już de facto trurlem Radio Gdańsk, tak? Przygotowanym i dotrenowanym na państwa danych, który jest świetny w tym, czego potrzebujecie tak naprawdę w radiu, a nie świetny w byciu ogólnym, tak?
A ja myślałem, bo tego modelu do końca nie znam, że Voice Lab pracuje nad czymś innym, na komunikacji głosowej.
Jak najbardziej na komunikacji głosowej też pracujemy cały czas.
Czyli właśnie wracamy do źródeł, do czasów jeszcze plemiennych, gdy cywilizacja, ludzie nie znali pisma.
Tak, pracujemy nad tym jak najbardziej, jednak wciąż sam model bazowy, on pracuje na tekście, więc nawet jeśli my używamy dodatkowych narzędzi, które nam zmieniają tę mowę na tekst, to wciąż model źródłowy pracuje na tekście. Ale warto tu zauważyć, że taka mowa spisana zupełnie inaczej wygląda niż mowa pisana. No bo kiedy teraz rozmawiamy, to ta nasza mowa wygląda zupełnie inaczej. Zawsze się trafi jakaś dziwna wstawka, albo nie wiadomo, kiedy się kończy zdanie, jak na przykład to moje teraz. A w przypadku tekstu pisanego te zdania są zazwyczaj bardziej składne. Więc my w naszym modelu też uwzględniliśmy transkrypcję mowy, czyli mowa naturalna zapisana jako tekst.
Ale też, gdy mówimy, to ważne są też intencje zawarte w naszym języku, w naszych gestach, bo ja powiem teraz na przykład, ale pani jest wariatka naprawdę? I ty się uśmiechniesz, tak? Ale gdybym ci teraz to napisał, ale z ciebie wariatka na Facebooku, no to można by się obrazić, prawda? Jakby to bardzo mocno zabrzmiało, no.
Tak. I...
A słowo wariatka to jeszcze jakoś tam może by zabrzmiało, ale idiotka? No to już byłoby...
Tak, robi się gorzej.
Robi się gorzej, no. A my się śmiejemy. Mamy taką konwencję.
W Wojsławie też pewien rozdział czasu poświęciliśmy na właśnie wykrywanie emocji z mowy. To też jest bardzo ciekawy temat, ale też niezwykle trudny, bo wydawać by się mogło, że jest to rzecz prosta i naturalna. No bo dla nas jest. Większość ludzi bez problemu rozpoznaje emocje innych. Jednak jeśli mamy wytrenować już do tego maszynę, tutaj pojawia się wiele wyzwań. Między innymi do tego, jakie przykłady uczące pokazać tej maszynie. Ona musi zobaczyć, co to jest śmiech, co to jest radość. No i my na żywo mamy więcej niż tylko dźwięk. My widzimy też wyraz twarzy, więc tutaj być może potrzebne byłoby wideo. I jeśli mamy takie wideo, to już się zwiększa też...
No wiesz, nie wiem, czy wyraz twarzy, no, bo są rozmowy telefoniczne, tak? I też poruszamy się w naszej konwencji. Też się bardzo dobrze rozumiemy.
Tak, tak, zgadza się. No ale jest to bardzo skomplikowany proces, nad którym ludzie dalej pracują. Mi się wydaje, że największym problemem jest zdobycie odpowiednich danych do treningu, czyli przykładów tych uczących.
No i też klasyfikacja tych danych, tak? Bo ktoś może ocenić daną emocję jako, nie wiem, jest śmiech, a ktoś jako radość i to już mamy różne oceny i ciężko jakby na tej podstawie dotrenować jakiś model. I teraz to jest bardzo trudne zadanie, tak jak Agnieszka powiedziała, żeby coś takiego przygotować i my w naszym, mamy takie oprogramowanie, które właśnie polega na, powiedzmy, badaniu sentymentu rozmowy, które jest używane na przykład, nie wiem, w call center czy w rozmowach sprzedawców. I tam mamy tylko sentyment pozytywny, neutralny lub negatywny, tak? Bo to jesteśmy w stanie gdzieś tam określić, ale czy to była pełna radość, czy tylko śmiech, to już jest takie dosyć trudne do klasyfikacji.
No to dobrze. Jeżeli pozwolicie, jak gdyby rozpoczniemy tę naszą rozmowę od początku, dlatego że gdy rozmawia się o sztucznej inteligencji, odnoszę wrażenie, że wiele osób nie wie, czym to jest, tylko że to w jakiś taki magiczny, wiecie, sposób działa, taka skrzynka. To wyjdziemy od tego czatu GPT jeszcze raz. Czym jest czat GPT? Wydaje się, że on jest takim super ekstra mózgiem, któremu możemy zadać, on się teraz uczy cały czas, ale możemy zadać mu każde pytanie świata, a on jest taki ekstra i super, że da nam na to nasze pytanie odpowiedź, prawda?
Tak, ja to mogę powiedzieć, jak to wygląda z takiego bardziej punktu technicznego. Tak. Chat GPT jest tak naprawdę dużym modelem językowym. Modelem językowym, ponieważ posługuje się językiem. On jest trenowany, był trenowany tak naprawdę do predykcji kolejnego słowa. Jest to bardzo ciekawe podejście, no bo...
Co to jest predykcja?
Predykcja jest to próba przewidzenia kolejnego słowa, czyli próbujemy zgadnąć, jakie kolejne słowo będzie. Na przykład Ala ma...
Kota.
Kota, dokładnie.
A nie psa.
Więc taki model stara się przewidzieć, jakie będzie kolejne słowo. W ten sposób był on trenowany. Czyli tak naprawdę zebraliśmy dane z całego internetu i ponieważ nie byliśmy w stanie ręcznie jakoś dodatkowo oznaczyć tych danych, no to autorzy wpadli na pomysł, żeby przewidywać kolejne słowo, no bo w ten sposób nie musimy nadawać żadnych etykiet tym danym.
Aha, i w 99,9% jak się czyta światową literaturę, to zdanie Ala ma kończy się słowem kota, a nie psa.
Tak, tak, zgadza się. I on w ten sposób jest trenowany, tak. I właśnie to jest taki pierwszy etap, bo tych etapów jest wiele. Tak. Ja nie chcę tutaj za bardzo komplikować, ale powiem, że kolejnym etapem jest trenowanie modelu na instrukcjach. Czyli chcemy, żeby on wykonywał jakieś polecenia. No bo w pierwszym kroku to jest model, który po prostu gada. Możemy mu zadać jakieś zdanie i on będzie kontynuował wypowiedź, no bo uczył się przewidywać kolejne słowo.
Tak.
Więc na drugim etapie trenujemy go na instrukcjach. I tutaj w tym przypadku możemy kazać mu, tak jak na przykład tutaj pan wspomniał, powiedzieć, jak nawlec nitkę na igłę.
Mhm.
I podamy mu prawidłową odpowiedź. Więc w takim zadaniu pokazujemy modelowi, czyli temu czatu GPT, jakie jest pytanie i jaka powinna być odpowiedź. I on w ten sposób przyswaja tą wiedzę.
Może z tą igłą i nitką to był zły przykład, ale być może weźmy skrzyżowanie, na którym nie ma znaków drogowych i chodzi o to, kto ma tam pierwszeństwo, prawda? Czy ten po prawej, czy ten po lewej. Możemy temu czatowi GPT zadać takie pytanie i on w 100% fachowo odpowie.
No, z tym 100% bym uważała, bo to zależy od prawa w danym kraju.
Rozumiem.
Wadą takiego czatu GPT jest to, że on nie podaje też źródeł, bo on podaje nam odpowiedź, informacje, ale nie wskaże, dlaczego on tak uważa. No, on tak uważa, bo to miało największe prawdopodobieństwo po prostu.
To powinno się sprawdzić w życiu, tak? Oczywiście w życiu też tak jest, że my różne rzeczy robimy z pewnym prawdopodobieństwem. Może się zdarzyć, że gdy idziemy do restauracji, chcemy iść ze znajomymi, nowymi znajomymi, to idziemy do sprawdzonej restauracji, ale może być tak, że kucharz miał gorszy dzień i zupa była za słona, albo coś tam było nieświeże, no i też się może zdarzyć, prawda? A my jesteśmy na tam tych 99% przekonani, że to będzie dobrze.
Tak, to jest bardzo ciekawe i trafne porównanie.
Tak, dokładnie. Tutaj chodzi o taki efekt halucynowania tego modelu i właśnie to dobrze, że pan skojarzył to z jedzeniem różnych rzeczy. tym modelom zdarza się halucynować i jakby zupełnie odpowiadać w sposób nieprawdziwy, płynąć sobie i tak rozważać o różnych istotach życia, można tak powiedzieć.
A, komputery mają też swoje LSD, rozumiem. Używki.
Na to wychodzi.
Dobrze, uczy się ten model, uczy, tak? Jakie słowo będzie najlepsze?
Tak, dokładnie tak. Uczy się, jakie słowo będzie najlepsze, a później uczymy go już na tych instrukcjach.
Aha.
Ale to w ogóle nie jest koniec, bo po tym, jak już go nauczymy na instrukcjach, to jest jeszcze kolejny etap.
Tak.
Bo sprawdzamy właśnie, jakie odpowiedzi generuje do tego samego pytania ten model. Bo on nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to samo pytanie, tylko w zależności od ustawionych parametrów on może wiele różnych odpowiedzi wygenerować.
Mhm.
I my chcemy ustawić je w ranking, które były najlepsze, które były najgorsze i wtedy możemy dotrenować ten model, używając tego rankingu.
Aha, powiedzmy, że rozumiem i się nie pogubiłem, tak? No i znowu muszę powiedzieć, nie wiadomo jak to działa, ale to działa, tak? Ćwiczymy ten komputer, ten model, a te sieci neuronowe, one są plastyczne na tyle, że potrafią znaleźć teoretycznie, przynajmniej w dużym procencie, najlepszą, najmądrzejszą odpowiedź.
No to ma tak dużo parametrów, że jest w stanie sobie poradzić. Jak mamy ChatGPT i ma 170 miliardów parametrów, to jest gdzie pomieścić dane.
A tyle może mieć? Tyle parametrów?
Tak, tak, tak.
Kto je wszystkie układa?
Właśnie, układa sobie sam podczas procesu uczenia. To jest ta magia.
Bo to już jest magiczny świat. To jest taki świat właściwie już troszeczkę nie do wytłumaczenia.
Jeszcze bardziej imponujące jest, jak sobie wyobrazimy, jak dużo danych potrzeba, żeby wytrenować taki model, ale też jak dużo czasu. No bo niektóre źródła podają, że ChatGPT był trenowany na 10 tysiącach kart graficznych. Każda po 80 GB RAMu. To są naprawdę ogromne wielkości.
Tutaj wydaje mi się, że właśnie ta wartość naszego modelu, tak, że udało nam się, że tak powiem, stworzyć coś bardzo podobnego, działającego na podobnym poziomie w Polsce, przy znacznie mniejszych zasobach niż dysponuje OpenAI, bo w nas Microsoft jeszcze nie zainwestował. Aha. I mamy pierwszy polski model, który jesteśmy w stanie porównać z GPT, nie jest on gorszy i jesteśmy go w stanie dodatkowo udostępnić komuś on-premise na jego serwery.
To na czym polega ten model, który powstał, proszę Państwa, w Gdańsku, Voice Lab? Po pierwsze, to jest model głosowy, tak? Ten czynnik głosowy jest bardzo ważny. Z komputerem rozmawiamy.
To jest tak naprawdę pewien dodatek do tego modelu, bo tak jak Agnieszka powiedziała, model w sam sobie jest tekstowy i on przetwarza tekst, natomiast my jesteśmy w trakcie dodawania do niego możliwości porozmawiania sobie z nim. Czyli nie tylko mechanicznie wpiszę i poczekam, aż on mi odpisze, ale powiem mu coś do mikrofonu, tak jak ja teraz mówię, i on to zrozumie, przetworzy to na tekst, przetłumaczy sobie, znajdzie tą odpowiedź, odpowie ją nam i po prostu my ją usłyszymy, tak? Możemy sobie z nim swobodnie porozmawiać.
No to właściwie zmierzamy w kierunku takiego świata, gdy naprawdę będzie można z komputerem w miarę inteligentnie porozmawiać.
Tak, dokładnie.
Gdy ten komputer będzie naszym towarzyszem.
Dokładnie tak. My, jakby nasza firma stara się iść w tą stronę, żeby właśnie stworzyć taki AI asystent w wielu różnych obszarach zastosowania, tak? Czyli czy to byłoby ocena rozmów sprzedażowych, czy też na przykład, tak jak mamy wdrożone w wielu bankach, tak zwany call steering, tak? Czyli dzwonimy sobie do banku i zamiast wybierać na klawiaturze najpierw jeden, potem pięć i w końcu dotrzemy tam, gdzie chcieliśmy, możemy w mowie swobodnej, pełnym zdaniem powiedzieć, co chcemy w tym banku załatwić, i ten model to zrozumie, przekieruje nas do konkretnego operatora, gdzie będziemy mogli tą sprawę załatwić i nie musimy już wybierać w kilku krokach, gdzie chcemy dotrzeć, tylko po prostu mową swobodną docieramy tam, gdzie chcemy. I co więcej, nie musimy konkretnie powiedzieć, że interesuje nas na przykład dana lokata. On zrozumie intencje, dokąd zmierzamy, nawet jeżeli nie użyjemy konkretnego słowa.
Komputery, znowu użyłem tego słowa komputery, które być może już jest słowem przestarzałym, tak naprawdę. Zaczynają rozumieć mowę swobodną?
To znaczy, to i tak jest, tak jak Agnieszka mówiła, przetwarzane na tekst i potem one analizują ten tekst. Ale tak, zasadniczo potrafią zrozumieć intencje, o co nam chodzi w tej rozmowie, wykryć te słowa kluczowe, czy nawet powiedzmy, że mamy takich rozmów, jak bank pewnie ma setki dziennie, tak, czy tysiące dziennie, to nasz system pozwoli je skategoryzować. To znaczy, nie wiem, 50% klientów dzwoniło w sprawie reklamacji, 30% w sprawie lokaty a nie wiem, pozostałe ileś dzwoniło w sprawie konta oszczędnościowego. I jest w stanie po prostu, słuchając tych rozmów, przeanalizować wszystkie te rozmowy, pokategoryzować je po tak zwanym reason for calling, czyli po co ktoś dzwonił do tego banku.
Na początku myślicie, jak słyszę, cała firma myśli o zastosowaniach biznesowych, tak? Potem pojawią się takie ogólnodostępne, powiedzmy.
Już w tej chwili mamy model, z którym można po prostu sobie popisać. Za chwilę będzie z nim można porozmawiać, bo po prostu chcemy też propagować sztuczną inteligencję i to, że to jest jednak dla ludzi. Często też im więcej osób dostanie to w swoje ręce, tym ciekawsze zastosowanie odkryje, więc staramy się po prostu być liderem w regionie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Propagować to, co potrafimy tutaj zrobić. Ostatnio założyciel OpenAI był w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, był zaskoczony i podkreślał to, jak dużym potencjałem dysponuje Polska, jeżeli chodzi o programistów, o tą wiedzę, umiejętności. No i my chcemy po prostu tą jego tezę podeprzeć, pokazać, że faktycznie tak jest, że to nie są słowa rzucone na wiatr, że my w Polsce, w Gdańsku, mniejszymi zasobami potrafimy tworzyć równie niezwykłe rzeczy.
Ludzie jednak tak mają, że trochę boją się tej zmiany nadchodzącej, że wolą stabilność, ale te zmiany nadchodzą i czasami przynosi to wiele dobra. Nawet kiedyś, jak powstawały komputery, nikt nie wierzył, że komputer stanie się czymś, co każdy ma przy sobie, chociażby teraz telefon każdy nosi w kieszeni. A teraz używamy tego właśnie codziennie.
Należy pamiętać, żeby używać tego świadomie i z głową. Nie ufać wprost każdej instrukcji, tak jak w GPS-ie. Spojrzeć jednak, jak skręcamy w prawo, czy tam nie ma przypadkiem rzeki. Ale jeżeli nie ma, no to po prostu zdać się na tą pomoc, którą oferuje nam sztuczna inteligencja.
No to trochę jak z ludźmi, tak? Że kogoś znamy, ale być może on ma dzisiaj gorszy dzień i dzisiaj lepiej z nim nie rozmawiać na pewne tematy na przykład.
Dokładnie tak.
Nie wiadomo, jakie odpowiedzi uzyskamy.
No to jest narzędzie, które trzeba używać z głową, jak każde inne. I to od nas zależy to, jak je wykorzystamy.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem w takim razie optymistą.
Super, my też.
Pomysłowy Włodzimierz.